Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Dobry wieczór, mamy środę, 28 grudnia. Witam Państwa serdecznie w ostatnim w tym roku magazynie zachodnim Radia Poznań. Niedawno mieliśmy polsko-niemieckie rozmowy na temat rozmieszczenia baterii Patriot na Ukrainie. Niemcy przekonywali, że to niemożliwe. Tymczasem po wizycie ukraińskiego prezydenta w Kongresie Stanów Zjednoczonych wyrzutnia Patriot jednak do Ukrainy pojedzie. O reakcjach na to wydarzenie w Niemczech, ale i o polityce niemieckich dostaw porozmawiam już za chwilę z korespondentem telewizji polskiej w Berlinie, Cezarem Gmyzem. Następnie na temat ostatnich protestów redaktor Aleksandra Fedorska porozmawia z Larsem Wernerem, który jest aktywistą proklimatycznym w organizacji Ostatnie Pokolenie w Niemczech. Zaczynamy magazyn zachodni. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Mieliśmy ostatnio zgrzyt dyplomatyczny na linii Berlin-Warszawa. Chodziło o propozycję przekazania nam przez Niemcy baterii rakiet Patriot. Najpierw niemiecka minister obrony podała je do publicznej wiadomości informacje, które miały pozostać niejawne. No później my zaproponowaliśmy, żeby Niemcy przekazały Patrioty Ukrainie. Ostatecznie Niemcy stwierdziły, że to niemożliwe i wyrzutnie staną u nas. Taka to była historia. A naszym gościem jest dziś dziennikarz, publicysta, korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie, Cezary Gmyz. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Zapytam na wstępie, czy nasze relacje, czy relacje polsko-niemieckie są już tak złe, że nawet oferty pomocy przeradzają się w powód do sporu, do jakichś takich właśnie historii, które obserwowaliśmy w temacie Patriotów?
Mamy pewien problem, dlatego że pani minister Lambrecht, bo tak się nazywa minister obrony Republiki Federalnej, chciała zapunktować sobie w oczach opinii publicznej, bo tragedii w Przewodowie zaproponowała rzeczywiście przesłanie Polsce rakiet Patriot, tylko od razu trzeba powiedzieć, że te rakiety Patriot nie byłyby w stanie nas uchronić przed podobnym zdarzeniem, z jakim mieliśmy w Przewodowie, wobec czego minister Błaszczak zaproponował, żeby przesunąć je te kilkadziesiąt kilometrów dalej na zachód Ukrainę i żeby one po prostu strony zachodniej Ukrainy powstrzymywały to, co będzie ewentualnie nadlatywało z Rosji. Mhm. I mimo tego, że prosiliśmy o dyskrecję w trakcie tych negocjacji czy też rozmów, pani minister postanowiła się pochwalić, ponieważ no, jest najgorzej ocenianym ministrem w rządzie Olafa Scholza i rozpaczliwie potrzebuje tego, żeby poprawić swoje notowanie. Co ciekawe, duża część polityków niemieckich nie zgodziła się ze swoją panią minister, uznając, że propozycja przekazania baterii Patriot na Ukrainę ma większy sens niż przekazywanie ich w Polsce. Mhm. Takim politykiem był między innymi człowiek z CSU, Martin Huber, który jest sekretarzem generalnym tej bawarskiej odnogi niemieckiej Hadecji. No i my po prostu zostaliśmy uwiązani w nie swój spór i tak naprawdę najbardziej przykre jest to, że w momencie, w którym przychodziły wyrazy wsparcia ze strony niemieckich polityków, polska opozycja wykorzystywała to, żeby znowu podsycić spór polityczny w Polsce, a te rzeczy powinny być absolutnie poza sporem politycznym, no akurat jeżeli chodzi o to, co się dzieje na Ukrainie, kwestie bezpieczeństwa Polski, to opozycja powinna mówić jednym głosem z Polską, dlatego że inaczej istnieje podejrzenie, że no niestety nie gra w interesie Polski.
No dobrze, tylko o co był cały ten spór? No bo Niemcy twierdziły, że tych Patriotów nie da się przekazać na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski był niedawno w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Okazało się, że Patrioty można przekazać na Ukrainę i ba, nawet Stany Zjednoczone taką jedną baterię rakiet Ukrainie przekażą, oczywiście po przeszkoleniu żołnierzy. O co to wszystko w takim razie?
Tak naprawdę tutaj mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami, dlatego że te niemieckie Patrioty, które chciała nam przekazać pani Lambrecht, one według naszego pomysłu miały stacjonować na zachodniej Ukrainie, natomiast te Patrioty, które będą przekazywali Amerykanie, one służyć będą w regionie walk, tak żeby te rakiety nie dolatywały do Kijowa czy do Charkowa, żeby po prostu rosyjskie rakiety zostały strącane, a niemieckie patrioty w założeniu miały stacjonować gdzieś w okolicach zapewne Lwowa i miały zabezpieczać również właśnie Lwów czy inne te kierunki, z których mogą nadlecieć rakiety, a te rakiety, przypomnijmy, no, mogą nadlecieć z całego spektrum, bo to nie tylko jest przecież, są wciąż okupowane ziemie ukraińskie, Krym, Morze Azowskie, część Morza Czarnego, ale również Białoruś, więc tego względu, a tutaj mówimy o dwóch różnych rzeczywistościach obronnych, no i te niemieckie patrioty, gdyby stały po stronie ukraińskiej, znacznie lepiej by zabezpieczały przestrzeń powietrzną, nawet nie Polski, ale no, ponieważ Polska należy do NATO, to Sojuszu Północnoatlantyckiego.
No tak, ale Niemcy mówili, że nie można przekazać Ukrainie patriotów, Stany Zjednoczone pokazały, że można to zrobić. Jak na to reagują niemieckie media? Jakie są komentarze, jeśli chodzi o ten temat?
Komentarze były druzgocące i to nie dla Mariusza Błaszczaka, tylko właśnie dla pani Lambrecht, że to kolejna taka historia związana z niemiecką obronnością, że pani Lambrecht sobie z własnym resortem nie radzi i tak naprawdę ten resort w dużej mierze ręcznie jest zarządzany z tylnego siedzenia przez Olafa Scholza. No i to jest problem, dlatego że to jest pani Lambrecht ministrem obrony, została kompletnie przez przypadek na skutek układanek tak zwanych parytetowych. Z jednej strony to parytet płci, przypomnę, że wszystkie trzy ostatni szefowie resortu obrony to były kobiety, więc uznano, że to jest resort kobiecy. I tutaj wydawało się, że naturalną kandydatką będzie inna kandydatka SPD, a mianowicie Ewa Hygl, która przez całe lata była pełnomocnikiem Bundestagu do spraw Bundeswehry i na wojsku się dość dobrze zna. A natomiast problem polegał na tym, że pani Hygl jest z Berlina, a w rządzie Olafa Scholza był już jeden minister z landu, jakim jest Berlin, wobec czego trzeba było poszukać kogoś bardziej na zachód i padło na panią Lambrecht, która przez całe życie zajmowała się kwestiami polityki społecznej, a w momencie, w którym dowiedziała się, że ma zostać szefową resortu obrony, przerażona zakrzyknęła, a to ja będę musiała się teraz nauczyć tych wszystkich stopni wojskowych. No problem polega na tym, że pani Lambrecht nie tylko nie nauczyła się tych stopni wojskowych, ale w ogóle nie ma pojęcia tak naprawdę, jak funkcjonuje Bundeswehr, mimo że 10 miesięcy już ponad sprawuje ten swój urząd. Ostatnio miała występ w Bundestagu, w którym tłumaczyła się z tego, że jak to jest, że na podwoziach Leoparda są zainstalowane działka przeciwlotnicze w zestawie zwanym Gepard, a nie mogą Niemcy przesyłać Leopardów. I ona tłumaczyła w sposób kuriozalny, który przypominał trochę opowieści naszej Terenii Piotrowskiej o samolotach bezgłowych, czyli bezzałogowych, bo to miała na myśli. Tłumaczyła z kolei pani Lambrecht, że to wprawda jeden pojazd jeździ na gąsienicach i drugi jeździ na gąsienicach. Jeden ma rurę i drugi ma
rurę. Ale jednak są te rury trochę inne.
Tak, no i no to była po prostu jakaś kuriozalna wypowiedź, która została wyśmiana nawet przez media sprzyjające temu rządowi. No, tak naprawdę trzeba byłoby pomyśleć o tym, Niemcy powinni o tym pomyśleć, żeby tą swoją panią minister wymienić, a być może powinni pomyśleć o tym, żeby wymienić cały rząd, który no, też powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainę, nie czasami zachowuje się dziwnie, no bo nie ma żadnych powodów, żeby Niemcy na Ukrainę dostarczali, to trzeba im oddać sprawiedliwość, wysłali bardzo nowoczesne systemy przeciwlotnicze, których na swoim wyposażeniu nie ma nawet Bundeswehra. Natomiast nie wiadomo, z jakiego powodu nie chcą wysyłać patriotów, bo ciężko jest to naprawdę wytłumaczyć.
No, wspomniał pan o tych Leopardach. Tutaj przewodnicząca Komisji Obrony Bundestagu, Maria Agnes Strack-Zimmermann, właśnie po wizycie prezydenta Ukrainy w Stanach Zjednoczonych ponownie opowiedziała się za dostawą zachodnich czołgów i tych wozów bojowych na Ukrainę, bo chodzi o Leopardy i też o Mardery. Możemy się spodziewać jakiegoś przełomu w tej sprawie w ogóle?
Szczerze powiedziawszy nie sądzę, dlatego że no, my nie znamy treści tej propozycji. Jedno z moich źródeł utrzymuje, że tutaj chodzi o zgodę niemiecką, żeby wysyłać Leopardy, ale nie te, które są na wyposażeniu Bundeswehry, tylko te, które są na wyposażeniu polskich sił pancernych. Natomiast trzeba od razu też powiedzieć szczerze, no, kiedy Niemcy mówią, że nie mają sprzętu, to oni nie kłamią. Stan uzbrojenia Bundeswehry w tej chwili jest na tyle straszny, że jak wiadomo od 2016, no jeżeli mówiliśmy o transporterach opancerzonych czy bojowych wozach piechoty typu Marder czyli Kuna, no to one od 2016 miały być stopniowo zastępowane najnowocześniejszym bojowym wozem piechoty, jakim jest transporter Puma.
No, to są które... te, które się ostatnio uległy awarii.
Wszystkie 18 Pum, które brały udział w manewrach, uległy było awarii do tego stopnia, że wszystkie zostały wykluczone z tych manewrów, bo w jednym doszło do pożaru kabiny, w drugim do uszkodzenia systemów elektronicznych, w kolejnych...
Może lepiej niech nie wymieniają w takim razie, no mardery są przynajmniej sprawdzone już.
Mardery są rzeczywiście sprawdzone, z tym, że mardery to jest broń, którą dawno można było przekazać Ukrainie, bo już na wiosnę Rheinmetall, czyli producent tych marderów, powiedział, że jest w stanie te kilkaset marderów, które są na rodzaju, no powiedzmy sobie, to jest niby parking, ale tak naprawdę to czekają na zezłomowanie, że byłby w stanie je szybko wyremontować, przekazać na Ukrainę, a to jest coś, co zdecydowanie Ukraińcom pozwoliłoby na odbijanie już zajętych ziem, mimo że to jest konstrukcja z połowy lat 70., no to do tej pory uchodzi za najlepszy bojowy wóz piechoty i z powodzeniem nadal jest używana w bardzo wielu armiach świata i powszechnie chwalona w odróżnieniu no, od tych pum, które są, jak pokazały te manewry, wysoko awaryjne. Zresztą to nie tylko pumy, no bo powiedzmy sobie szczerze, że niemieckie pancerhaubice 2000 na froncie ukraińskim się sprawują też gorzej niż polskie kraby, które są jednak znacznie bardziej intensywnie, mogą być intensywniej używane niż te pancerhaubice, z których no, w tej chwili żadna nie strzela, bo wszystkie musiały pojechać, żeby je wyremontować.
Ja miejmy nadzieję, że ta polityka Niemiec jednak w sprawie Ukrainy i dostaw broni się zmieni. Czekamy na to tej broni ciężkiej, bo powiedzmy sobie szczerze, że inna broń jest jednak Ukrainie przekazywana, to też trzeba uczciwie powiedzieć ze strony Niemiec. A naszym gościem był dzisiaj redaktor Cezary Gmyz. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo, szczęśliwego nowego roku.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Szanowni Państwo, w tej części programu temat protestów ekologicznych. Zapraszam na rozmowę redaktor Aleksandry Fedorskiej z jej gościem.
Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem jest aktywista klimatyczny Lars Werner. Z panem Wernerem rozmawiałam już dwa razy. Przy naszej pierwszej rozmowie przedstawił się jako aktywista organizacji Ostatnie Pokolenie. W następnej rozmowie mówił o tym, jak został aktywistą, jaka to była droga, która prowadziła go najpierw poprzez organizację Fridays for Future, a następnie został aktywistą w organizacji Ostatnie Pokolenie, Letzte Generation. Nasza rozmowa, wtedy ta druga rozmowa dłuższa, doszła do takiego bardzo ważnego momentu. Rozmawialiśmy o granicach jego aktywności na rzecz klimatu. Powiedział mi wtedy i także moim słuchaczom, że nie byłby gotów skrzywdzić drugiego człowieka, nawet dla ratowania klimatu. Tu stawia on sobie sam pewną granicę. W mediach o Ostatnim Pokoleniu, po niemiecku Letzte Generation, pisało się w ostatnim czasie bardzo dużo. Państwo może pamiętają takie akcje, w których aktywiści proklimatyczni obrzucali znane obrazy w słynnych europejskich muzeach, obrzucali na przykład zupą pomidorową albo jakąś pastą z ziemniaków. Teraz pytanie do mojego gościa, co pan właściwie o tym myśli? Tak, to jest cały ogromny szum medialny, szczególnie teraz w tych ostatnich tygodniach i miesiącach, ale my staramy się po prostu dalej robić to, co robiliśmy od początku, czyli przerywać taki tok codziennego życia i w ten sposób zwracać uwagę na sprawy klimatu, zaprotestować w taki sposób, aby nie można było go zignorować. I to w zasadzie robimy cały ten czas, niewiele się zmieniło. Ale ponieważ robimy to już od tak dawna, myślę, że coraz więcej ludzi rozumie, co się naprawdę dzieje. To budzi oczywiście wszystko silne uczucia na temat naszego protestu. Niektórzy myślą o nas w tym, a niektórzy w drugim kierunku. Ale my staramy się nadal koncentrować na tym, o co chodzi, czyli na przerwaniu codzienności i zaproszeniu, sprowokowaniu społeczeństwa i rządu, aby ten wreszcie zaczął sensowną ochronę klimatu. Naprawdę mamy szansę zapewnić, że nasze podstawy życia nie zostaną bezpowrotnie zniszczone. Rząd powinien się zachowywać odpowiednio wobec naszej konstytucji, wobec naszej ustawy zasadniczej, bo w tej chwili swoją polityką ją łamie. W naszej ostatniej rozmowie powiedział Pan, że zawiesił Pan swoją karierę zawodową i jest pełnoetatowym aktywistą. Czy to nadal tak jest? Robię to na pełen etat. W 2018 roku skończyłem moje studia i pracowałem od tego czasu jako psycholog. Teraz już nie mam tej pracy i staram się finansować z oszczędności i darowizn. Traktuję to, że tak powiem, po prostu jako mój zawód, jako moją pracę. Czy jest to liczna grupa aktywistów, która skupia się już wyłącznie na ochronie klimatu i nie pracuje zawodowo? Ile osób jest to tak w przybliżeniu? Nie jest to tak łatwo powiedzieć, bo nie jesteśmy taką ściśle zorganizowaną firmą z umowami o pracę czy czymś takim, tylko po prostu jesteśmy ludźmi, którzy próbują się wspólnie zorganizować. I naprawdę odnoszę wrażenie, że coraz więcej osób mówi teraz nie. Nie chcę już studiować ani wykonywać normalnej pracy, tylko raczej wykorzystać ten czas, który jeszcze mamy, bo mamy przecież pełną świadomość, że ten czas ucieka. I to jest ten wielki problem. Problem z kryzysem klimatycznym, to okno możliwości, ono się zamyka i kiedy się już zamknie, to koniec. Nic więcej nie będziemy mogli wtedy zrobić. I właśnie w tej świadomości coraz więcej osób decyduje, tak, a nie inaczej chce spędzić swój czas. I jest to wielki przywilej, jest to również przywilej, który mamy tu w Niemczech, że wiele osób ma takie możliwości, tak swobodnie może kształtować swoje życie. I jest to także dla mnie duża motywacja, żeby powiedzieć tak, ja mogę w ten sposób wykorzystać mój czas, walczyć o dobro, że tak powiem, o to, co jest słuszne, walczyć o lepszy świat i robić to w ten sposób. I mam też pełną świadomość, że jest wiele innych ludzi, którzy nie mogą sobie na to pozwolić. Pan wyznaczył sobie pewną granicę, jak daleko chce pan się posunąć w przypadku ochrony klimatu. Pan nie chce nikogo skrzywdzić. Czy tego zdania są też inni aktywiści? Jak to u nich wygląda? Gdzie są ich granice? Ja uważam, że nie ma żadnych myśli ani żadnych dążeń, aby złagodzić lub zmienić coś z tą granicą. Nie, sami sobie ją wyznaczyliśmy. U nas jest to całkiem jasne. Zawsze staramy się zachowywać odpowiedzialnie i jak najbezpieczniej. Czy nie widzi Pan niebezpieczeństwa radykalizacji części ruchu proklimatycznego? Bardzo ważne pytanie. Nie mogę teraz powiedzieć, co zrobią inni, co zrobią w przyszłości, ale oczywiście martwię się bardzo, co będzie, gdy się nic nie zmieni, gdy rząd nadal nic nie zrobi dla ochrony klimatu. To może ludzie przestaną wtedy pokojowo protestować, kiedy ludzie nie będą mieli już co jeść. Kiedy nie będą mieli gdzie mieszkać, to przecież będą to takie warunki, w których prawdopodobieństwo wystąpienia przemocy jest znacznie większe. Teraz mamy wszystko, więc jest spokojnie. I to jest sytuacja, te straszne warunki życiowe, do której zmierzamy. To znaczy, że staramy się teraz zachować pokój i wolność, ale my widzimy i wiemy, że jeśli rządy w Europie nic nie zrobią i będą nadal postępować w ten sposób, jak teraz postępują, to ten pokój jest bardzo zagrożony. I dlatego robimy to tak intensywnie. Intensywnie protestujemy wszystkim, co mamy, z tym niezachwianym spokojem, bo to jest ostatni moment, kiedy możemy pokojowo przeprowadzać protesty i wyprowadzać je spokojnie i pokojowo na ulicę, bo niedługo ludzie nie będą mieli już tej wolności, aby to zrobić. Jestem o tym głęboko przekonany, bo co mają zrobić ludzie, gdy nie mają co jeść, gdy ich dzieci umierają z głodu na ich rękach? To są właśnie te sytuacje, gdy pokój społeczny ginie. I my wiemy, znamy to z przeszłości i właśnie temu chcemy zapobiec. Jak pan uważa, ile zostało nam jeszcze czasu na ratunek planety? Ja nie jestem klimatologiem i nawet oni wstrzymują się z dokładnymi datami. My odnosimy się na przykład najczęściej do Sira Davida Kinga, który jest bardzo popularny w Niemczech. To był starszy doradca naukowy brytyjskiego rządu. On powiedział, że w 2021 roku mamy jeszcze tylko 2 do 3 lat, aby aby zdecydować o przyszłości ludzkości. To jest właśnie dla nas taka orientacja i ona kolejny raz pokazuje, że teraz jest ten najważniejszy czas. Badania klimatyczne zgadzają się co do tego. Nie możemy powiedzieć na pewno, bo będziemy wiedzieli, że jest za późno, gdy będzie już za późno. Ale przecież świat stoi teraz przed innym wyzwaniem. Mamy wojnę na Ukrainie. Tak, to jest ważne i mogę odpowiedzieć na to z dwóch perspektyw. Jedna perspektywa to ta, kiedy jestem tu i teraz i uświadamiam sobie, o Boże, jakie straszne rzeczy się dzieją. Do tego dochodzi jeszcze wojna z tą agresją Rosji na Ukrainie. To niewyobrażalne, straszne wydarzenie. Samo to by już wystarczyło. Dość zła. I do tego dochodzi fakt, że podejmowane są decyzje, które jeszcze bardziej pogarszają klimat, czyli jeszcze więcej węgla, albo te projekty gazowe, które są realizowane na całym świecie. W Niemczech w bardzo krótkim czasie zbudowano ogromną infrastrukturę, aby zabezpieczyć dostawy gazu, a mimo to nadal transferujemy mnóstwo pieniędzy do Rosji, bo tak się wszystkiego boimy. I to jest ta druga perspektywa. Już 40 lat temu rozsądną decyzją byłoby postawienie wszystkiego na odnawialne źródła energii. Właściwie wiele osób już wtedy to wiedziało, a dziś równie rozsądne jest spróbować zrobić to natychmiast i zainwestować wszystko w infrastrukturę odnawialną. Ale mam świadomość, że kiedy społeczeństwa znajdują się w stresie, na przykład teraz z powodu wojny i lęków o brak energii, na przykład wielu Niemców boi się bardzo blackoutu. Takie lęki i obawy prowadzą do podejmowania mniej rozsądnych decyzji. I to właśnie widzimy teraz w tej chwili. A dla mnie oznacza to, że musimy nadal próbować być rozsądni. Wiem, że stres, gdy dotyka społeczeństwa, nie poprawi się z powodu naszych zmienionych warunków życia i napiętej sytuacji politycznej. Jeśli w ogóle, to ten stres wzrośnie, a nie spadnie. Teraz jest to najlepszy czas, bo łatwiej to już nie będzie. Lęki będą rosły, zmartwienia będą większe. I co wtedy dokładnie się stanie? Czy w pewnym momencie zamkniemy się całkowicie i czy wtedy nie będziemy już pokojowo nastawieni do innych krajów? To wszystko nas czeka. Potem będzie coraz trudniej. To znaczy, że te lata, to jest teraz ten moment, teraz. Nawet jeśli teraz jest trudno, kiedy to właśnie teraz musimy się starać, to ten decydujący moment w historii ludzkości i naszego gatunku. Dziękuję panu bardzo za naszą rozmowę.
Zadziwiająca postawa, aby w obliczu wojny z Rosją zajmować się ratowaniem klimatu, podczas gdy nawet cała Europa ma na to stosunkowo niewielki wpływ. Poza tym będziemy to powtarzać jak mantrę, ale odnawialne źródła energii potrzebują stabilizatora. W Niemczech miał to być rosyjski gaz, stąd obecne problemy surowcowe naszego zachodniego sąsiada. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, bo to ostatni magazyn zachodni w tym roku, składam życzenia szczęśliwego nowego roku w imieniu całego zespołu magazynu zachodniego, Aleksandry Fedorskiej, Krzysztofa Jankowskiego i oczywiście w swoim. Życzę także udanej zabawy sylwestrowej, a sprzed mikrofonu żegna już Państwa Bartosz Garczyński. Do usłyszenia w nowym roku.
Magazyn Zachodni.